W naszym studiu gość, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Tomasz Orłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sporo ma pan pracy, bo dużo inwestycji miejskich. Zacznijmy od ringu. Umowa podpisana, to znaczy, że wykonawca, który ma 20 miesięcy na to, na wykonanie tej inwestycji, już wszedł na plac budowy, już pracuje, czy jeszcze nie?
Znaczy w tej chwili już ten czas umowny biegnie, także od ubiegłego wtorku liczymy te 20 miesięcy. No natomiast wykonawca w tej chwili dogrywa wszystkie formalności, ustala ostateczny skład kadry kierowniczej, tak, kierowników poszczególnych robót branżowych, kierownika budowy, tak żeby można to było wszystko zgłosić do nadzoru jako rozpoczęcie już fizycznie robót budowlanych.
Czy pan może nam powiedzieć albo zdradzić, czy ma pan taką wiedzę? Pewnie pan ma. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o harmonogram? Gdzie oni zaczną? Bo mówimy o tym odcinku od ulicy Poznańskiej, Ronda Przysłonecznej do Bohaterów Westerplatte. W którym miejscu ta budowa się zacznie?
W pierwszej kolejności będzie to już mam informację od dyrektora kontraktu, z pewnością te prace związane z wycinkami, czyli ten odcinek tutaj między rzeką a ulicą Marciszewskiego, dalej ta rezerwa w kierunku ulicy Hubalczyków, także to jest pierwsze prace, które będą wykonywane. No, wykonawca ma świadomość, że buduje w mieście, że to nie jest odcinek gdzieś między polami, tylko tutaj musi też uszanować mieszkańców, ich potrzeby. Oczywiście będą utrudnienia jak zawsze, ale będziemy starać się je minimalizować.
A kiedy takie poważne prace poza wycinkami? Bo to są takie prace porządkowe, właściwie przygotowujące plac budowy, żeby wjechały te ciężkie maszyny i już tam jakiś kształt drogi się pojawiał.
Tak, tylko bezpośrednio już za wycinkami też rozpoczynają się roboty ziemne, tak? One są największą składową tych prac przy ringu z uwagi na to, że musimy przejść przez ten trudny teren przy rzece. Także myślę, że przełom lipca-sierpnia to jest start i już w sierpniu te roboty będą się rozkręcać tak, że będzie już widać bez wątpienia, że budujemy drogę.
Ostatnio rozmawialiśmy o moście Łabędzim. Pan wtedy wspominał, że ten most będzie tylko dla ruchu pieszego i rowerowego, bo 150 metrów dalej powstaje trasa olimpijska. To jest coś innego niż przebieg ringu?
To jest kolejny, zależy jak liczyć, piąty, szósty etap ringu. Także to są kolejne te prace, które w najbliższych dniach będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. No i na przełomie 2024-2025 roku chcemy rozpocząć już pracę, tak jak wkrótce te na czwartym etapie. To co teraz w tym roku?
A ulica Morska?
Ulica Morska, w tej chwili już zakończono większość robót sieciowych, w tej chwili już rozpoczęły się tam prace drogowe, czyli no z każdym tygodniem to już będziemy widzieć zarys tej ulicy. Najprawdopodobniej uda się roboty związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Morskiej i Bałtyckiej wykonać już po sezonie, tak? Także to będzie już też element minimalizacji utrudnień. Wprawdzie te utrudnienia dalej jadąc na północ w kierunku do Ustki są takie, że dojeżdżając do Ustki każdy już by zapomniał, że w Słupsku było jakieś wahadło, ale no staramy się też minimalizować te utrudnienia i najprawdopodobniej te prace rozpoczną się we wrześniu.
To jest od ulicy Poniatowskiego do Bałtyckiej ten odcinek,
tak?
A po co on w ogóle powstaje?
Znaczy to jest element, po pierwsze, później wyprowadzenia w kierunku ringu, ale już w tej chwili jest to połączenie, które odciąży rondo Kuronia, które w tej chwili w godzinach szczytu korkuje się zarówno pojazdami od Poniatowskiego, rano tymi od ulicy Tramwajowej. Natomiast no, dodanie takiego krótkiego, w miarę relatywnie taniego bypassu pozwoli ominąć to rondo, jadąc w relacji z Ustki tutaj w kierunku centrum, na przykład przez ulicę Poniatowskiego, czy w kierunku Zatorza lub BPL-u.
A to uwalnia jakieś tereny inwestycyjne w tym miejscu?
W tym miejscu miasto ma dwie duże działki. Oczywiście ta droga będzie stanowiła dojazd do nich. To są te tereny tutaj między garażami a torami kolejowymi. No z tym, że to nie jest główny zamysł tej inwestycji. Głównym zamysłem jest uzupełnienie tutaj sieci komunikacyjnej miasta, tak żeby w miarę możliwości poprawić te warunki ruchu na rondzie Kuronia.
Proszę jeszcze mi powiedzieć, jaka jest przyszłość węzła transportowego. Wiemy, że on już się właściwie kończy, ta budowa. A kiedy już macie termin otwarcia, czy nie?
Znaczy w tej chwili planujemy zaprezentowanie tego węzła mieszkańcom w czasie Dnia Zrównoważonego Rozwoju, także we wrześniu tego roku przygotowujemy się już, aby z odpowiednią oprawą pokazać mieszkańcom...
Będzie wstęga, czy co?
Znaczy, nie wiem, czy będzie wstęga.
Pożartuję, tak, ale to jest bardzo ważna inwestycja dla miasta. Ja mam nadzieję, że ona spełni swoje funkcje, ale na jakim to jest dzisiaj, w tej chwili etapie? To już jest koniec budowy? Prace porządkowe? Czy jak to
w sierpniu te roboty się zakończą. Do końca sierpnia mamy ustalony termin na wszelkie odbiory, zakończenie prac, także we wrześniu już będzie można wpuścić mieszkańców, że tak powiem, z odpowiednią oprawą, żeby zobaczyli od kuchni, jak to całe zaplecze takiego węzła komunikacyjnego funkcjonuje.
A kiedy będą tam wjeżdżać pierwsze autobusy?
W tej chwili prowadzimy rozmowy ze starostwem powiatowym. Niewykluczone, że będzie to 1 stycznia, kiedy rozpocznie się też nowa umowa na przewozy tutaj te regionalne, powiatowe. To byłby taki naturalny termin, żeby to rozpocząć, tym bardziej, że porozumienie komunikacyjne, które pani prezydent podpisała ze starostą, też przewidują, że wszystkie pojazdy, autobusy komunikacji regionalnej tutaj będą w naszym systemie informatycznym, także będą też w tym systemie, który będzie obsługiwał dynamicznie nasz nowy dworzec autobusowy, także myślę, że to jest najbardziej naturalny termin, żeby wystartować. Czy się uda, zobaczymy.
To jest jakiś przełom, bo do tej pory tak jakoś słabo szło z tym porozumieniem z PKS-em i ze starostwem.
Znaczy, nie wiem, zmienia się ta sytuacja z węzłem, tak? Pojawia się nowe miejsce startu i miejsce docelowe, także to też był taki naturalny moment, aby od tego węzła wyjść, budując te wszystkie ustalenia porozumienia komunikacyjnego i z korzyścią dla miasta, tak? Bo porządkujemy pewną tutaj ład przestrzenny w mieście, wyprowadzając ten dworzec w tym miejscu, gdzie on został już przed laty wybrany, gdzie mieliśmy konkursy architektoniczne, a jednocześnie dla starostwa jest to korzystne, ponieważ uzyskują wyższe dofinansowanie ze środków rządowych.
To znaczy, że PKS nie będzie korzystał ze swojego dworca, czy to będzie taki tylko przystanek, ten węzeł transportowy dla autobusów PKS-u?
Porozumienie wskazuje, że celem i startu, i metą połączeń regionalnych jest nasz nowy węzeł transportowy.
A to przejście podziemne pod torami też będzie już dostępne od razu, od września, czy nie?
Tak, to przejście jest już w tej fazie, jak te roboty PKP wykonywało, jest gotowe. W tej chwili fizycznie można już przejść, no ale otwarte będzie to dopiero w momencie, kiedy ruszy węzeł.
Czyli gdzieś we wrześniu, tak rozumiem?
Najprawdopodobniej.
Od września. Dobrze, wiem, że też szykujecie państwo, albo już macie gotowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Słupsku. Coś się zmieni na tyle mocno, że tak powiem, pasażerowie powinni popatrzeć na rozkłady jazdy?
Znaczy, to już się zmieniło. Od 1 lipca wprowadziliśmy drugi etap optymalizacji rozkładów jazd, tak? Pierwszy etap był w ubiegłym roku. No i ten pierwszy etap, wiemy to już z badań, które zostały w tym roku przeprowadzone w miejskich autobusach. Wiemy, że się powiódł, ponieważ zmiany te w całej Polsce idą w jednym kierunku. Zmniejszania ilości wozokilometrów, cięcia kursów. Przy czym my nie chcemy mówić tutaj o cięciu, tylko chcemy mówić o optymalizacji.
Wie pan co, tylko że jak ja słyszę na przykład od pracodawców o optymalizacji, to nigdy nie oznacza zwiększenie zatrudnienia, tylko zawsze zmniejszenie zatrudnienia. To jak to jest z tymi kursami i wozokilometrami?
I tu jest właśnie pewien paradoks albo efekt właśnie przemyślanych zmian, ponieważ w ubiegłym roku ilość wozokilometrów spadła około 7%, niespełna 7%. Mhm. Natomiast zanotowaliśmy coś, czego w Polsce praktycznie nigdzie nie ma, dosyć duży, kilkunastoprocentowy wzrost ilości pasażerów, tak? Także zostało to podkreślone zresztą w raporcie z badań marketingowych przeprowadzonych w tym roku, że jest to sytuacja nietypowa w Polsce, ponieważ spadają wozokilometry, czyli spada koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej, a jednocześnie wzrasta ilość pasażerów. Oczywiście nigdzie w Polsce nie udało się wrócić do poziomu sprzed pandemii, natomiast jesteśmy jako Słupsk na tyle wyjątkiem, że u nas to wzrasta i to już jest kolejny rok wzrostu, kiedy zbliżamy się do tego poziomu sprzed pandemii, wozimy około 1 miliona pasażerów każdego miesiąca.
Czyli 12 milionów rocznie, ale to wszystko nie pomaga MZK, bo MZK jako przewoźnik, no tu jest straty i to pisaliśmy o tym, mówiliśmy o tym, pewnie jakieś ciężkie decyzje przed wami, bo jeżeli ta zmiana ma coś przynieść, no to musi też ograniczać jakieś straty tego przedsiębiorstwa, no bo w nieskończoność tych strat nie można dopisywać do bilansu.
Znaczy te zmiany, my jako ZIM jesteśmy organizatorem.
Zamawiacie usługę,
tak jest.
Krótko mówiąc.
MZK jest operatorem, jest
i wykonuje
niezależnym przewoźnikiem, ale oczywiście nie działamy w próżni. Wiem,
no bo MZK jest miejską spółką.
Jakie są uwarunkowania i również te działania, które wprowadzamy, te korekty w rozkładzie jazdy, również mają na celu, aby ułatwić pracę spółce, tak? Mhm. Bo jeśli widzimy, że jest problem z kierowcami, jeśli widzimy, że jest problem z wozami w ruchu, no to w sytuacji, kiedy zoptymalizujemy ten rozkład tak, aby jeden lub dwa wozy były mniej w ruchu, no to już jest łatwiej, mniejsza liczba nadgodzin, mniejsze wydatki na utrzymanie, powiedzmy, tych starszych wozów, no, które wymagają już z racji wieku remontów. No z tym, że no to są te drobne działania, które są w naszej gestii jako organizatora, natomiast no decyzje takie kluczowe, no, są w rękach właściciela spółki.
No, czy to oczywiście, ja nie wymagam od pana jako dyrektora ZIM-u, żeby pan podejmował decyzję w sprawie miejskiej spółki, bo tu właściciel podejmuje te decyzje, bo ktoś mógłby zapytać, no skoro rośnie liczba pasażerów, mówi pan milion osób miesięcznie, a jednocześnie rośnie strata spółki, to logicznie coś te się nie zgadza do końca. Może ta spółka jest po prostu nieefektywna, ale to zostawmy to, niech będzie to decyzja właściciela. Jakie zmiany wprowadzacie, jeżeli chodzi o ten nowy rozkład jazdy?
Znaczy przede wszystkim jest to zwiększenie obsługi komunikacyjnej dzielnicy mieszkaniowej Zachód, tak? Wybudowaliśmy kolejny odcinek ulicy Legionów Polskich, coraz więcej zabudowy jednorodzinnej na tym osiedlu, pojawiła się naturalna potrzeba dojazdu do centrum miasta.
Którą ulicą? Zauchy?
Tutaj mamy ulicą Legionów Polskich, ulicą Zaborowskiej. Ulicą Zauchy autobusy będą poprowadzone po wykonaniu przebudowy, rozbudowy ulic Grechuty i Banacha.
Jaka to linia będzie obsługiwać, tę część miasta?
Dotychczas mieliśmy tutaj wybrane kursy linii numer 18, to ta linia, no to jest hit komunikacyjny, to jest linia o największej ilości pasażerów, o największym napełnieniu każdego niemal kursu i w tej chwili wprowadzamy dodatkowe kursy wybrane z linii 16. Także tutaj w około co 30 minut będzie odjazd w kierunku centrum autobusów właśnie z osiedla tutaj przy ulicy Legionów Polskich. No też już te zmiany, które zaszły od 1 lipca, no kosmetyczne, drobne, ale wynikające z wyników badań marketingowych. No czasami się mówi, że autobus wozi powietrze i faktycznie zidentyfikowaliśmy część kursów, gdzie obłożenie jest niemal zerowe, tak? Bo zdarzają się kursy, kiedy jedzie jeden, dwóch pasażerów. No i tutaj te kursy zostały po prostu wyłączone, nie będzie ich nie ma już ich od 1 lipca. Dodatkowo no, widzimy, że zmieniła się struktura tygodniowa. Mamy w tej chwili praktycznie wszystkie niedziele niehandlowe, czyli znacznie zmniejszony popyt na obsługę komunikacyjną transportem zbiorowym w ten dzień. Mamy też nieco zmniejszone zapotrzebowanie w soboty. I tutaj też przede wszystkim na zmianie częstotliwości odjazdów w weekendy, to tutaj to jest klucz tych zmian. Przechodzimy z 30 minut na 45 minut.
Jakaś linia w ogóle wypadła z kursowania?
Poza zmianami typowo wakacyjnymi nie. Tutaj w tej chwili nie ma takich.
Bo jakiś czas temu rozmawialiśmy, mówił pan coś o linii numer 9, że ona wypadnie być może w ogóle z rozkładu.
Znaczy to jest na bazie tegorocznych badań marketingowych, no szykujemy się do większej zmiany, już nie pod względem optymalizacji, nie pod względem zmniejszenia ilości wozów, które będą potrzebne do obsłużenia linii, ale widzimy, nasze miasto się rozwija, powstają nowe osiedla, mamy osiedle Owocową, mamy tu dzielnicę mieszkaniową Zachód i jest potrzeba, aby również ci mieszkańcy mieli możliwość dojazdu komunikacją zbiorową do centrum miasta. No i tutaj już oczywiście nie da się zrobić tego bez zwiększenia ilości wozokilometrów, także te dwie ostatnie zmiany optymalizacyjne powodowały, że tych wozokilometrów jest mniej, natomiast duża kompleksowa przebudowa komunikacji miejskiej, która nas czeka w związku z koniecznością obsługi nowych osiedli, no, będzie wiązała się również z optymalizacją tych tras już istniejących i tutaj faktycznie no, chcemy się głównie skupić na tych liniach tak zwanych wycieczkowych, które 20 parę minut jadą po mieście. Są...
Ło, dziewiątka to i powyżej pół godziny, nawet tak, 40 minut przez całe miasto.
Tak, także no, tutaj niewykluczone, że na przykład dziewiątka zostanie zlikwidowana, natomiast oczywiście nie jest tak, że pozostaną mieszkańcy bez autobusów, ponieważ można zmodyfikować i zapewne zmodyfikujemy przebiegi innych linii, tak aby ta obsługa była zachowana, a jednocześnie, no, żebyśmy uniknęli takich linii objazdowych, które są, zresztą co pokazują badania napełnienia pojazdów, bardzo, bardzo mało atrakcyjne.
A proszę powiedzieć o osiedle Owocowa, tak jeszcze dopytam, to planujecie, zakładacie, że to będzie dojazd do centrum przez Kaszubską, czy raczej w stronę ulicy Gdańskiej?
Znaczy w tej chwili...
Zastanawiam się, którędy byłoby szybciej i poręczniej.
Znaczy... Tutaj przede wszystkim musimy przebudować w ciągu tego i przyszłego roku ulicę Owocową, Norweską, Duńską. Te ulice będą zagospodarowane docelowo i linia autobusowa, która jedzie do Siemianic, będzie po prostu zajeżdżać na to osiedle, czyli dwójka tutaj będzie obsługiwać całe to osiedle.
Czyli przez Kaszubską, krótko mówiąc.
Tak jest.
Przez Kaszubską. Od kiedy te drugie zmiany? Od 1 stycznia też? Czy
znaczy
wcześniej?
Tu musimy się przygotować. No,
czy wraz z nowym rokiem szkolnym?
Znaczy musimy też poczekać, aby były nowe drogi, tak? Bo ten plan inwestycyjny, który realizujemy w ramach rekompensat za tarczę antyrakietową, on przewiduje przede wszystkim rozbudowę szkieletu komunikacyjnego na nowych osiedlach, które będą mogły służyć właśnie w prowadzeniu ruchu autobusów, no bo po tych płytach no to jest średnie rozwiązanie, aby autobusy puszczać. Dlatego też zapewne w pierwszej kolejności dzielnica mieszkaniowa Zachód.
I tam 16, 18, tak?
W tej chwili już 16, 18. Po zakończeniu ulicy Banacha wprowadzenie również autobusów przez ulicę Zauchy w ulicę Banacha. No natomiast po zakończeniu rozbudowy ulic Owocowej, Duńskiej, Norweskiej również osiedla Owocowa.
A 14 wróci? Bo 14 to w rozkładzie nie ma albo i dawniej.
Znaczy ona może wrócić jako właśnie ten element uzupełniający tą przebudowaną sieć połączeń w mieście.
To czekamy na te zmiany. Dziękuję bardzo. Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.